przy gorącym stole.
Prawie 8 minut po godzinie 18. Łukasz Kaźmierczak, kłaniam się Państwu nisko. Dzisiejsza debata taka z nieco senatorskim akcentem. Mamy trochę senatorów z Wielkopolski. Nie zawaham się ich użyć, że użyję takiego kolokwialnego określenia. Rozmawiam dzisiaj z Janem Filipem Libickim, senatorem trzeciej drogi Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry, panie senatorze.
Dzień dobry panu, witam wszystkich słuchaczy, witam wszystkich uczestników.
A pozostali uczestnicy to senator Waldemar Witkowski, Lewica, jednocześnie szef Unii Pracy. Kłaniam się, panie senatorze. I mecenas Piotr Wawrzyniak, Konfederacja. Dobry wieczór, panie mecenasie.
Dobry wieczór.
I proszę państwa, tak sobie pomyślałem, że przy tych wszystkich wydarzeniach zachowajmy minimalną chronologię. Najpierw nie o tym, co będzie, ale to, co się wydarzyło. Właściwie wydarza się, dlatego że w ubiegłym tygodniu protesty rolników dotarły do naszego kraju. Wcześniej przede wszystkim w Niemczech i we Francji miały miejsce, chociaż one się nie wygasiły tam również. Ale ten ubiegły tydzień to ponad 200 miejsc, w których rolnicy protestowali. Dziś także protesty w Belgii. Kilka autostrad tamtejszych jest zablokowanych. Tak sobie zajrzałem do światowych serwisów. Ta akcja jest bardzo szeroko komentowana. Rolnicy protestują przeciwko pogarszającym się warunkom życia. Prowadzenie gospodarstw jest ich zdaniem coraz mniej opłacalne. Panowie, ja może najpierw do Jana Filipa Libickiego, no bo jednak przynależność do ludowców zobowiązuje. I najpierw pana poproszę o komentarz. Czy ciężko jest być dziś rolnikiem w Unii Europejskiej? I te protesty rolnicze, pańskim zdaniem, mogą się rozlać bardziej niż w tej chwili widzimy to u nas i na zachodzie Europy?
Te protesty rolnicze rzeczywiście dotyczą sporej ilości krajów członków Unii Europejskiej. Ja w poprzednim tygodniu byłem kilka dni w Strasburgu i tam, jak się oglądało media francuskie, również w mediach francuskich pokazywano łudząco podobne do polskich obrazki. Ja myślę sobie, że to jest jednak tak, że trochę to rolnictwo nam się dzieli, to znaczy dzieli nam się z jednej strony na to wysokotowarowe, wysokoprzemysłowe i wtedy już tacy rolnicy, którzy są rolnikami powiedzmy indywidualnymi, a nie wiem, nazwałbym to latyfundystami, siłą rzeczy zanikają i jedyne rozwiązanie, jakie w tej chwili im przychodzi do głowy, to jest przestawienie się na, rolnictwo ekologiczne, tak, czy gospodarstwo agroturystyczne. I tutaj jeśli, mielibyśmy ten proces zatrzymać, to potrzebne są rozwiązania, powiedziałbym, ogólnoeuropejskie, ogólnounijne, bo ta geografia, ta mapa tych protestów pokazuje, że to nie jest wyłącznie problem Polski. To jest problem unijny i to jest jakby pierwsza kwestia. A druga kwestia już jest kwestią bardziej specyficzną polską. To jest kwestia, jak się, ustawić wobec naszego wschodniego sąsiada, wobec Ukrainy. Tak?
To druga kwestia,
Moim zdaniem te wszystkie kontrole, plombowanie wagonów kolejowych ze zbożem. To jest taka polityka, którą trzeba prowadzić, ale na krótką metę. Natomiast na dłuższą metę, ale to jest moje indywidualne zdanie, prosiłbym może nie rozciągać tego na cały PSL. To jest moim zdaniem sytuacja następująca. Ukraina będzie naszym sąsiadem zawsze z powodów geopolitycznych. Naszym geopolitycznym interesem jest obecność Ukrainy w Unii Europejskiej, także z jej rolnictwem. I pytanie jest długofalowo, jak to ustawić, jak to skonstruować, żeby z tego, co jest dzisiaj problemem dla polskich rolników i co krótkofalowo trzeba ograniczać i blokować, starać się przerobić to na nasz atut. I taką rozmowę, taką debatę trzeba w Polsce na ten temat zainicjować.
Na pewno będzie to musiało się odbywać mimo wszystko w tym systemie naczyń połączonych unijnych, bo pewnie te wszystkie decyzje, choćby dotyczące bezcłowego ruchu, i tak zapadają koniec końców Brukseli. Panie mecenasie, te protesty tam, to mam wrażenie, że też w jakiejś mierze jest to pewne votum separatum wobec Europejskiego Zielonego Ładu. Ja trochę ponawiam też, panowie, to pytanie, bo może ono nie wybrzmiało do końca. Czy dobrze dzisiaj być rolnikiem w Unii Europejskiej? Bo te wymagania cały czas pojawiają się. Wydaje mi się, że ta poprzeczka rośnie, jeśli chodzi o to, jak rolnik musi dziś uprawiać, czy hodowca hodować. Jak wy się na to zapatrujecie?
To czy ja może powiem tak, że tutaj zapomnieliśmy jeszcze wspomnieć, pan senator, o bardzo istotnej kwestii, która jest podstawą aktualnego protestu rolników w Polsce. Mianowicie sam problem Ukrainy to nie jest tutaj kluczowym problemem, tylko zasady konkurencji na rynku płodów rolnych, na których Ukraina została obecnie wpuszczona do Unii Europejskiej, tak? Rolników ukraińskich, czy tych holdingów, bo tam nie ma drobnych gospodarstw rolnych, tak jak w Polsce, dla tych holdingów ukraińskich, oni nie muszą spełniać tych wyśrubowanych norm, które Unia Europejska nakłada na wszystkich producentów, rolników wykonujących swoją działalność na terenie Unii Europejskiej. Nie ma tego cła, także w tym momencie tak naprawdę Unia Europejska, chwaląca się walką o uczciwą konkurencję, swoim rozporządzeniem de facto doprowadziła do tego, że mamy nieuczciwą konkurencję na terenie Unii Europejskiej, gdzie rolnicy w Polsce, w Niemczech, w Holandii nie są w stanie na zdrowych warunkach, równych warunkach konkurować z rolnikami ukraińskimi. I to jest absurd. I absurdalne jeszcze jest to, że Unia Europejska na dzień dzisiejszy proceduje wydłużenie tego rozporządzenia co najmniej do 2025 roku. No, sąsiad sąsiadem, ale jednak polscy politycy powinni dbać o interesy polskich rolników, a nie ukraińskich, tak? Bo jak widać, politycy ukraińscy potrafią dbać o interesy swoich rolników, swoich firm. Nawet nie będąc w Unii Europejskiej, potrafią wygrać swoje interesy względem Polski, tak? No to jest po prostu coś dla mnie kompletnie niezrozumiałego.
Ja tylko dodam, że podobne problemy widziałem także na Słowacji, częściowo na Rumunii, w Rumunii, w Bułgarii, także się pojawiały podobne dyskusje. To oczywiście każdy kraj ma inny punkt widzenia, ta nasza granica z Ukrainą też jest duża. Siłą rzeczy to się robi problem dla nas strategiczny. Panie senatorze, uśmiecham się teraz do Waldemara Witkowskiego. Czy Zielony Ład, to już teraz tak podsufluję, jest na korzyść rolników, to te założenia, które są przewidywane, czy raczej właśnie sprawia, że konkurencyjność europejskiego rolnictwa jest o wiele niższa? No, to, co tuż tutaj powiedział mecenas Ważenia, że mamy obostrzenia, które nas obowiązują, Ukraińców nie, ale pytam szerzej, bo Zielony Ład to nie tylko Unia, nie tylko Ukraina, tylko w ogóle cały sposób uprawiania, dobrostan i tak dalej, i tak dalej.
No generalnie dbamy o to, żeby planeta była zielona i żeby ona była nadal zielona i służyła przyszłym pokoleniom. Trzeba ważyć to, co się robi dzisiaj, co się robiło wcześniej i co będziemy robić w przyszłości. Zawsze są interesy podzielone. Grupa zawodowa rolników to jest silna grupa, ale z drugiej strony jest grupa o wiele większa konsumentów. I teraz czy konsument...
Też chce tanie konsument.
Chce też taniej, ale także chce mieć ekologiczne jedzenie bez azotynów, które niszczą zdrowie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym droga moim zdaniem w Polsce, z mojego punktu widzenia, ja nie jestem specjalistą od rolnictwa, ale tu w dużej części zgadzam się z tym, co powiedział mój kolega Filip Libicki, powinna iść w tym kierunku, że po pierwsze gospodarstwa powinny być coraz większe. Niestety reforma z tam lat 40. ubiegłego wieku. Później głupie rozdrobnienie PGR-ów, a więc tych, którzy mieli duże ilości ziemi, spowodowało, że te małe gospodarstwa rolne nie są ekonomicznie w stanie konkurować z dużymi, takimi chociażby jak są na Ukrainie. I teraz dalsza część mojej wypowiedzi dotyczy Ukrainy. Jeżeli decydujemy się na to, żeby Ukraina była w Unii Europejskiej, to ona musi prędzej czy później jakieś standardy żywnościowe spełnić. Ale na ten moment i dzisiaj moim zdaniem to jest pomoc ekonomiczna Ukrainie, żeby mogła prowadzić za własne środki wojnę z Rosją.
Tylko rolnicy mówią, że to jest pomoc ich kosztem.
Tak, to jest pomoc z wszystkich innych państw Unii Europejskiej. To jest bezdyskusyjne. I to jest kwestia wyboru. czy chcemy, żeby Ukraina tą wojnę wygrywała, albo utrzymała jakiś status quo.
To pytanie retoryczne, bo wiadomo, że każdy chcemy, tego chce.
Chcemy, żeby, na pewno nie chcemy tego, żeby Rosja wygrała. W związku z tym wszelkie możliwe kroki, które ograniczą ekspansję Rosji na zachód i południe, są wskazane. One kosztują. Przecież ja prywatnie jestem też przeciwnikiem zbrojeń. 4% PKB na zbrojenia powoduje, że inflacja rośnie, że kiedyś prędzej czy później te pieniądze będą zmarnowane poprzez wyższały i tak dalej, i tak dalej.
Tak, ale to w czasach pokoju, prawda?
Ale to jest jakaś cena. No pokój jest poważniejszy niż chwilowe pogorszenie warunków ekonomicznych jakiejś grupy zawodowej. A trzeba uczciwie powiedzieć, że po wejściu do Unii w tym roku mamy 20-lecie. Sytuacja materialna rolników się bardzo poprawiła. Bardziej niż innych grup zawodowych. W związku z tym apeluję do rolników, żeby zrozumieli tą trudną sytuację, bo gdyby nie ta wojna, to pewnie by ta żywność ukraińska do Polski nie wpływała. Ale jest wojna.
Panie senatorze, panie mecenasie, ad vocem, bo ja tak sobie myślę, jak patrzę na to ekologiczne unijne rolnictwo, potem patrzę w skali makro, na mapę światową, to widzę, że o tę ekologię to my dbamy i chcemy, ale u nas na naszym kontynencie, a potem jak się patrzę na całość, to...
Ja mam wrażenie tak, kropla w morzu trochę. Dwie kwestie. Pierwsze odnośnie pomocy Ukrainie, bądźmy realistami, tak? To jak zakończy się wojna na Ukrainie, to decyzja zapadnie w Waszyngtonie, tak? I tak naprawdę od tego wszystko zależy, a to, czy my tutaj będziemy przyjmować ukraińskie zboże po jakichś takich cenach czy innych, to naprawdę nie przełoży się w żaden sposób na wynik wojny na wschodzie, tak? To decyzja w Waszyngtonie. Albo prezydenta Bidena, albo prezydenta Trumpa prawdopodobnie. To będzie ważyć na tym, jaki będzie wynik wojny na Ukrainie. No bądźmy realistami. Druga kwestia, to co pan redaktor też zasygnalizował odnośnie Zielonego Ładu. No, ja mam taki problem z Lewicą i z Zielonymi generalnie, że oni, mam wrażenie, myślą, że klimat nie ma, że klimat ma granice, tak? Czyli, że generalnie, jak my sobie tutaj w Unii Europejskiej zrobimy Zieloną Wyspę, pozamykamy wszystko i tak dalej, no to będzie pięknie, cudnie, ochronimy planetę, tak? Natomiast jeżeli się popatrzy w skali światowej, jeżeli weźmiemy pod uwagę Rosję, Indie, Chiny, Stany Zjednoczone, Brazylię, jaka tam jest emisja CO2 i tak dalej, to Unia Europejska to jest kropelka w morzu potrzeb.
Ja tylko sprostuję, pan mecenas może tego nie wie, ale Zielony Ład to nie tylko problem CO2. Niech pan szerzej
mówię patrzy. Generalnie o zanieczyszczaniu, tak? Mówię tu o jako przykład CO2.
CO2
tak?
Nie zanieczyszcza.
To słuszna uwaga, bo też miałem tutaj
Indie,
sprostowanie
Chiny,
na
Rosja
języku.
Nie dbają tak o całe środowisko, tak jak się nam próbuje tutaj narzucić w Unii Europejskiej, tak? Więc tutaj zarzynanie gospodarki, kazanie się ludziom przebranżawiać na gospodarstwa agroturystyczne, no to jest po prostu śmiech na sali. Tak? No, ludzie, zacznijcie dbać o interesy własnych obywateli. Bo o to oni was wybrali. Oni was wybrali po to, abyście realizowali ich interesy, ich bronili. Jesteście polskimi politykami.
Panie senatorze, ile Zielonego Ładu, ile polityki w tym wszystkim?
Ja tylko panu dam przykład. Byłem kiedyś przewodniczącym Rady w cukrowni Kościan. I wtedy my też 30 lat temu
zaproponowaliśmy... Do senatora Libickiego.
A ja tylko dokończę.
Dobrze.
30 lat temu prowadziliśmy tak zwany płodozmian. On już znany był w Polsce w XIX wieku. Potrzebny jest także tej glebie. Już mimo czystości wód, bo ona ma granice...
Chociaż akurat rolnicy przeciwko samemu ugorowaniu dosyć mocno protestują. To widziałem, było teraz na protestach. Panie senatorze, przepraszam, głos do pana wraca. Jan Filip Libicki.
Ja bym po pierwsze podtrzymał to, o czym mówił mój kolega, pan senator Waldemar Witkowski, że jest to jednak kwestia ważenia pewnych priorytetów. I oczywiście jest tak, że tak powiem, że wojna w Ukrainie przede wszystkim rozstrzygnie się na podstawie decyzji Stanów Zjednoczonych, tak? Ale to nie znaczy, że my tej swojej cegiełki, że tak powiem, nie powinniśmy dokładać, tak? Także w tym rozwiązaniu unijnym, który dopuszcza, że tak powiem, pewne na innych zasadach produkty rolne ukraińskie, jeżeli chodzi o ich dostęp do Unii Europejskiej. Natomiast jest kwestia druga. Ja bym dorzucił tutaj takie dwa przykładowe rozwiązania. No pytanie jest na przykład takie, czy nie jest naszym interesem rozbudowa portów i wysyłanie tego zboża ukraińskiego przez polskie porty do Afryki, skoro dziś nie można tego wysyłać przez Odessę. to jest pytanie o to, czy my nie możemy stać się na przykład przetwórcami tych wszystkich produktów, które będą przychodzić z Ukrainy i wysyłać je w świat jako produkty już dużo bardziej wysoko przetworzone. To jest kwestia pewnej debaty, która przed nami stoi. Jeszcze raz powtórzę, jak pewien bieżący, chwilowy kłopot z napływem do Polski produktów rolnych ukraińskich przekuć w nasz atut. Ja aż tak w kwestiach rolnych mocno nie jestem, ale gdzieś obiła mi się o uszy.
Taka koncepcja.
Nie, koncepcja to ja wiem, gdzie ona mi się obiła o uszy. Natomiast obiło mi się o uszy, że na przykład duża część tych produktów jest ukraińskich, jest przetwarzana na przykład przez zakłady holenderskie. Gdzie ja to znalazłem, gdzie ja to czytałem, nie podam w tej chwili źródła, ale jeśli jest rzeczywiście tak, że mogą na tym zarabiać Holendrzy, to dlaczego my jako sąsiad Ukrainy nie mielibyśmy na tym, że tak powiem, upiścić swojego interesu?
Może jest to jakieś wyjście. Panie mecenasie, wyobraża pan sobie taką sytuację, że zarabiamy w ten sposób na tranzycie i tym przetwórstwie?
Być może tak, natomiast ja tutaj widzę taką tutaj niekonsekwencję, bo my jako Konfederacja też ostatnimi czasy mocno mówimy o konieczności podtrzymania projektu CPK, rozbudowy czy portu w Gdańsku na przykład, natomiast no, obecna władza tak jakoś na razie okoniem stoi względem tych projektów, w związku z tym nie do końca teraz rozumiem, jak senator partii rządzącej wysuwa taki pomysł, gdzie jednocześnie w tym środowisku no, brak jest chęci, być może ze względu na silne niemieckie protesty, kontynuowania tych projektów, tak, jak CPK czy na przykład port w Gdańsku.
Panie mecenasie, parcie samolotami zboże wysyłać?
A ja mówię o porcie w Gdańsku, też mówiłem.
CPK to jest...
Podałem przykład.
To jest centrum Polski bez dostępu do morza.
Mówiłem o CPK i porcie w Gdańsku, jednocześnie mówimy o tych dwóch, według Konfederacji, według mnie istotnych inwestycji strategicznych, które należy wykonać.
To pewnie też Świnoujście, bo to jakby już... panowie, nie, panie senatorze,
żeby... Z tej strony nie ogłaszał wycofywania się z tych projektów. Ja nie słyszałem takich wypowiedzi i nie słyszałem, żeby się ktoś... Że tak oczywiście trwa dyskusja, natomiast żadne decyzje w tej sprawie nie zapadły.
Nawet więcej jest poddane analizie ekonomicznej ten projekt
CPK. Tylko tu
CPK.
Jest z kolei Prawo i Sprawiedliwość, dziś nie ma przedstawiciela. Prawo i Sprawiedliwości mówi, że takie analizy sprawiają, że ten projekt się odkłada na takie święte nigdy. To jest takie przeciąganie rzeczy.
Nie wycofam ale może, się, ale może rzeczywiście jest to temat jeszcze cały czas na tapecie.
Panowie, ale co mnie bardzo zaciekawiło, dlatego, że dziś, jak rzadko kiedy, wypowiedzieli się w sprawie tych protestów, uwaga, uwaga, francuscy biskupi, którzy raczej nie wchodzą w recenzowanie bieżącej polityki, szczególnie przy tak rozbudowanym modelu świeckiego państwa, gdzie raczej jest to pilnowane. I dziś powiedzieli, że popierają między innymi tych, którzy chcą, a w piątek jest planowana blokada Paryża między innymi. I to są takie wprost odwołania do tego, że to jest słuszna walka. Mówimy o przyjaciołach rolnikach, którzy proszą o sprawiedliwość i szacunek dla swojego zawodu. Co więcej, też są jakieś propozycje, które, no bo we Francji, nie wiem, to może nie jest powszechna wiedza, ale rolnicy to jest nadal bardzo silna grupa zawodowa, która bardzo korzystała także z unijnej polityki rolnej. Między innymi dlatego też my mieliśmy troszkę gorszą sytuację.
Kiedyś przez
właśnie francuskie lobby rolnicze. W każdym razie na stole jest dla Francji, dla rządu francuskiego nowego premiera Gabriela Attala, jest to bardzo poważny problem. I on propozycję przedstawił. Między innymi utrzymanie subsydiowania cen paliw dla rolnictwa, bo to był bezpośredni przyczynek do wybuchów. A drugi postulat to jest nie zawetowanie umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a strefą wolnego handlu w Ameryce Południowej, Mercosur. I rolnicy to odrzucili. Francuscy powiedzieli nie, to jest za mało, dlatego że ich zdaniem ich cała europejska produkcja rolna się ogranicza i jest coraz mniej żywności na rynku. To jeszcze ten jeden element wrzucam panu do dyskusji. Senator Waldemar
Jest to na pewno problem do Komisji Europejskiej. No, Szkoda, że to tak późno wyszło, ponieważ problem polityki rolnej przez wiele lat, zanim była wojna w Ukrainie, no niektórym politykom spędzał sen z powiet, ale zawsze się robiło tak, no to jeszcze dopłacimy, to dopłacimy do wymiany sprzętu rolniczego, dopłacimy.
Przez lata to byli beneficjenci.
A tu okazuje się, że nie tylko pieniądze decydują. Z punktu widzenia bezpieczeństwa takiego żywieniowego mieszkańców Europy, no nie można doprowadzić, żebyśmy całą żywność importowali, obojętnie czy z Ukrainy, czy z Afryki Północnej, czy z Ameryki Południowej. Taka próba już była chyba 6-7 lat temu, ograniczenia wprowadzenia ceł na amerykańskie produkty, bo amerykańskie produkty żywnościowe też są dużo tańsze niż europejskie, bo w Stanach Zjednoczonych nie ma akcyzy na paliwo.
I też nie ma ograniczeń dotyczących na przykład przetwarzanej żywności.
Tak. No ale generalnie wtedy też Europa ustąpiła, ponieważ była blokada wit francuskich i tak dalej. Francuzi przejrzyli, lepiej jak te wina francuskie eksportować na rynek amerykański.
Tej na broń.
No jest to problem ogólnoświatowy. Jest to problem ogólnoświatowy, bo teoretycznie na świecie żywności jest wystarczająca ilość, ale niestety produkowana jest w takich miejscach, gdzie nie da się jej skonsumować. Ale musimy nad tym się pokłonić, bo jeżeli chcemy rozszerzać Unię Europejską, tak, to jest pewna kwadratura koła, to wtedy no, musimy dopuszczać na nasze rynki nowe towary, które będą powodowały, że efektywność ekonomiczna tych tradycyjnych gospodarstw, szczególnie małych, będzie spadać. I to jest wyzwanie być może do nowego Europarlamentu, który wybierzemy w czerwcu tego roku.
Niewątpliwie. Panie senatorze, Jan Filip Libicki.
Znaczy, mnie się wydaje, że ja tutaj poza tym, co powiedziałem w poprzedniej serii wypowiedzi, nie mam nic więcej do dodania. No to wszystko, co miało tutaj paść...
Myślałem, że sprowokuje pana tymi francuskimi biskupami. Ja wiem, że życie monastyczne we Francji jest panu bliskie i pomyślałem sobie, że jak już biskupi mówią o krzyku rozpaczy, no to...
Akurat, że tak powiem, jeżeli chodzi o życie monastyczne we Francji, to tylko w takim sensie przynajmniej ja spotkałem jego związki z rolnictwem, że mnisi, których gościem czasami bywam, sami uprawiają różne pola, różne winnice, prawda? To jest jedyny związek, jaki, że tak powiem, ja zaobserwowałem.
Jakże szlachetny, panie senatorze.
Tak jest.
Panie mecenasie.
Ja może tylko tak, kończąc w tym temacie, istotna kwestia jest taka, żebyśmy nie popełnili jako Europa tego samego błędu jak przy bezpieczeństwie energetycznym, czyli że tam się uzależniliśmy od Rosji, a tutaj będziemy chcieli zrobić z Ukrainy swego rodzaju jakiś spichlerz, który ma nas żywić, tak?
Chociaż była nim zawsze.
Natomiast, no tak, ale mamy teraz taki problem, że ta granica nasza wschodnia, w mojej ocenie realnie patrząc, długo będzie niestabilna, tak? Mhm. To nie jest tak, że nawet jeśli zapadnie jakiś rozejm, to w każdej chwili ta wojna może wybuchnąć na nowo. W związku z tym robienie z Ukrainy spichlerza Europy, że to nas zabezpieczy, jest moim zdaniem no, absurdalne i może się to odbić szkawką, podobnie jak bezpieczeństwo energetyczne opierane na Rosji. Także no, nie idźmy tą drogą, tak?
A protesty pewnie tak szybko się nie skończą. Wydaje mi się, że to jest kula śniegowa, która będzie się rozwijała. Zobaczymy, w jaką stronę pójdzie, a szczególnie mając w perspektywie oczywiście to, o czym powiedział senator Witkowski, wybory do Europarlamentu, bo coś przecież tej grupie wyborców także trzeba dać. To jest istotna kwestia. Przenosimy się na nasz krajowy rynek. Ja tak sobie, tak jak powiedziałem, pewnej gradacji dokonałem od tematów, które już się dzieją, do tematów, które dopiero są na polityczną agendę wprowadzane. A w ubiegłym tygodniu między innymi Koalicja Obywatelska złożyła projekt liberalizacji prawa aborcyjnego, dopuszczalność aborcji do 12 tygodnia ciąży bez żadnych dodatkowych warunków. W Sejmie w tej chwili są 3 projekty. 2 klubu Lewicy, jeden właśnie ten autorstwa Platformy Obywatelskiej. No to co, panowie, to się zapowiadają grube emocje, bo to oznacza radykalne, wydaje mi się, zaostrzenie sporu politycznego, który w związku z tym się pewnie szykuje. To arytmetycznie 2 projekty, to zaczynamy od Lewicy.
A Lewica oczywiście złożyła krótko po wyborach. Teraz Koalicja Obywatelska uzupełniła. W drodze prawdopodobnie jeszcze jest projekt partii pana Szymona Hołowni. No i postanowiliśmy przynajmniej takie tam ustalenia.
Ale nie wiem, jaki to jest projekt w ogóle.
Jeszcze tego nie wiemy, a czy wiemy w tle, że prawdopodobnie jednak referendum. Natomiast procedowanie się rozpocznie dopiero po wyborach samorządowych, bo nie chcemy, żeby w wyborach samorządowych to był główny temat debaty.
Czy co? Czasowo zamrażanie.
Trzeba zdać sprawę, moje zdanie, no jesteśmy XXI wiek. Kobieta jest równa mężczyźnie i ona powinna decydować o sobie. Ja wiem, że może tu kolega sprzeciwka będzie na mnie teraz tam napastował mnie, że tak nie może być, że mężczyzna wszystko jest ważniejszy. Tak było przez wieki. No ale już w XX wieku kobiety mi dostały prawa do głosowania w Polsce szybciej niż w Wielkiej Brytanii. No jest XXI wiek. No nie możemy decydować o ciele kobiety tylko dlatego, że jesteśmy politykami, mężczyznami, a szczególnie nie powinien decydować o tym Kościół, obojętnie czy katolicki, czy muzułmański, czy każdy inny. No bo to jest prawo kobiety do decydowania o własnym ciele, o tym, kiedy może urodzić i chce urodzić swoje potomstwo. Mężczyzna tu ma mniejszą rolę, mimo że nam się często wydaje, że to my jesteśmy ważniejsi od kobiet, że to my wybieramy sobie partnerki. Nie. To kobiety dobierają sobie partnerów po to, żeby...
To wprowadził pan teraz istotny pierwiastek socjologiczny do tej...
Pozwólmy do tej rozmowy decydować o tym, o swojej przyszłości kobietom.
To czy to jest w ogóle błędne spojrzenie na cały temat, bo tutaj mówimy o prawie kobiet do decydowania o swoim ciele. Po pierwsze, to nie jest swoje ciało, bo to jest ciało tego dziecka, tak, które zostało już poczęte. Pan senator być może, jak również ja nie jestem lekarzem, nie jestem specjalistą w zakresie medycyny. Natomiast przygotowałem sobie dzisiaj tutaj, żeby zwrócić uwagę na pewne dwie postacie w historii właśnie też kwestii aborcyjnej. Profesor Bernard Nathanson, tak? Czołowy kiedyś amerykański aborcjonista, sam twierdził, że był odpowiedzialny za około 75 tysięcy aborcji. Uwaga, sam też dokonał aborcji swojego własnego dziecka. To się zmieniło. On w momencie, kiedy pojawił się ultrasonograf między innymi, całkowicie zmienił swoje spojrzenie na tą kwestię. On między innymi napisał taką rzecz. Dzięki USG mogliśmy nie tylko się przekonać, że płód jest normalnie funkcjonującym organizmem, ale także wykonać pomiar jego funkcji życiowych, ważyć go i określać jego wiek, widzieć jak przełyka i oddaje moc, widzieć go w stanie uśpienia i przebudzenia, a także obserwować jak porusza się mniej celowo niż noworodek. To jest lekarz, naukowiec, który na temacie aborcji zjadł zęby, tak? Podobnie chciałem też się odwołać do profesora Jérôme Lejeune. Nie wiem, czy dobrze z francuskiego przeczytałem. To jest lekarz, genetyk, doktor medycyny i doktor nauk Uniwersytetu Paryskiego, słynnej Sorbony, tak? On też wielokrotnie podkreślał na bazie swoich badań naukowych, a też przypomnę, że on jest jego głównym osiągnięciem w skali medycyny było wyjaśnienie przyczyn powstawania zespołu Downa u płodu i u dzieci. On też wyraźnie na bazie swoich doświadczeń i badań medycznych twierdził, że człowiek zaczyna się w momencie poczęcia. Jeżeli tak jest, a to nie są, ja tu się nie powołuję na stanowiska biskupów, kościoła, tak? To są fakty biologiczne, fakty medyczne. No to nie możemy mówić o prawie kobiety, tak? W szczególności, ja też chcę przypomnieć taką rozmowę, którą niedawno pańska koleżanka Jana Szering-Wielgus miała bodajże u Beaty Lubeckiej czy u Bogdana Rymanowskiego i padło pytanie, czy pani wie, od kiedy bije serce dziecka? Nie wiem. Udawała, że nie wie. Taka sama ma dzieci. Ono bije w 6-7 tygodniu. Więc wy na jakiej podstawie przyjęliście jakąś sztywną granicę 12 tygodnia, że po ukończeniu 12 tygodnia nie będzie można już dokonać aborcji, bo wtedy co, to już jest człowiek, czy co? Bo ja po prostu tego nie rozumiem. To jest jakiś dla mnie absurd.
Dam panu senatorowi prawo do odpowiedzi. Jeszcze chciałbym w międzyczasie Jana Filipa Libickiego zapytać. Panie senatorze, to jest problem, z którym pan się od lat zmaga politycznie, bo to jednak jest sprawa polityczna. I znowu to do pana wraca niejako jak bumerang.
Dobrze, więc jeżeli pan mi da chwilę na całościowe wyłożenie sprawy, to ja chcę powiedzieć tak. Każda aborcja jest złem. I tam, gdzie jest zło, nie możemy mówić o prawie kogoś do czynienia złych rzeczy. Osoba ma techniczną możliwość popełniania złych czynów, natomiast nie ma prawa w sensie takiego, jak myśmy nazywali to prawem ludzkim, prawda? Oczywiście są czasem takie sytuacje, gdzie to zło jest złem mniejszym. Na przykład, jeśli zagrożone jest życie matki, to wtedy popełnia się to zło, jakim jest aborcja, ale na rzecz, że tak powiem, jest ono mniejszym złem niż śmierć tej matki, która by mogła umrzeć, prawda? Więc ja chcę powiedzieć bardzo jasno. Mnie obecny stan prawny w Polsce odpowiada. Ja opuściłem Platformę Obywatelską, ponieważ moim przyjaciołom, Markowi Biernackiemu, Jackowi Tomczakowi i pani Joannie Fabisiak w 2018 roku usunięto ich dlatego, że oni głosowali za projektem, który miał wprowadzić na drodze ustawy ten stan, który jest obecnie, a który został, że tak powiem, przyjęty decyzją Trybunału Konstytucyjnego. Jest oczywiście pytanie, czy ten Trybunał, mający w swoim składzie sędziów dublerów, że tak powiem, podjął decyzję, która jest legalna. To jest dyskusja prawna. Ale ten stan obecny, jeśli chodzi o Jana Filipa Libickiego, Janowi Filipowi Libickiemu odpowiada. Natomiast ja, ponieważ w przeciwieństwie do moich dyskutantów i pana redaktora, byłem w wielu partiach i w wielu partiach pojawiał się ten problem, to ja z mojego doświadczenia mogę powiedzieć tak. Parlamentarzyści złożyli konkretne projekty w tej sprawie i należy zostawić to parlamentarzystom do rozstrzygnięcia zgodnie z własnym sumieniem, bo to jest jedyny sposób na uniknięcie w tej sprawie gigantycznych sporów. Po prostu każdy powinien głosować tak, jak w tej sprawie
czyli
uważa.
Bez dyscypliny, ja rozumiem, że do tego pan zbierze.
Bez dyscypliny. Jak ja będę głosował, myślę, że moja wcześniejsza wypowiedź dość jasno wskazuje i powiem więcej. Kiedy opuściłem Platformę Obywatelską w geście solidarności z usuniętymi właśnie za to głosowanie Markiem Biernackim, Jackiem Tomczakiem, Joanną Fabisiak i dostałem propozycję wstąpienia do PSL-u, to Władysław Kosiniak-Kamysz zapytał mnie, czy ja mam jakieś warunki, na jakich warunkach wstąpię do Polskiego Stronnictwa Ludowego. I ja powiedziałem tak, że ja mam jeden warunek, że w tych sprawach będę głosował zgodnie z własnym sumieniem. I ten warunek został przez Władysława Kosiniaka-Kamysza przyjęty, jest respektowany i wierzę, że będzie respektowany. Gdyby nie był respektowany, musiałbym niestety po raz kolejny w moim życiu dokonać tego, żeby opuścić kolejną partię, ale jestem przekonany, że do takiej sytuacji nie dojdzie.
Ja mimo wszystko, panie senatorze, mam takie wrażenie, że ta sprawa za każdym razem...
Zresztą mnie goni, kiedy... tak, też mam takie wrażenie.
Tak, tak, dokładnie to chciałem powiedzieć, że gdyby pan nie poszedł, to gdzieś mimo wszystko wraca i pewnie w trzeciej drodze także to wróci. Senator Waldemar Witkowski, no bo tutaj zdaje
ja
się pan
krótko,
będzie miał adwokat.
Jestem za świadomym macierzyństwem, zdania nie zmienię, mam dwie dziewczynki, dwoje chłopaków, część dorosłych, część dochodzących do dorosłości, ale zdania mam ciągle takie same. Kobieta decyduje, świadome macierzyństwo, wara kościołowi i władzom jakimkolwiek od ciała kobiety.
Ja w takim razie jeszcze jeden element tego podniosę, no bo jest kwestia tego wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 1997 roku, kiedy jeszcze nikomu nie śniło się o tym, że jedna czy druga partia nominuje czy dublerów, czy nieprawidłowo wcześniej większą grupę wybiera mniejszą, bo tu zdaje się faule popełniały różne strony tego sporu politycznego. Ówczesny Trybunał między innymi z profesorem Colem uznał, że nie da się pogodzić aborcji z tak zwanych przyczyn społecznych.
Ale to się wszyscy zgadzamy, że aborcja jest czymś złym.
Tak, tylko ale w sensie konstytucji, panie senatorze, że konstytucja mówi, że zasada ochrony życia obejmuje także tę kwestię. No i pytanie.
Ale szef Komisji Konstytucyjnej Aleksander Kwaśniewski mówi, że intencją tego zapisu było co innego, więc to jest kwestia interpretacji prawa.
Ale moment. No wyrok Trybunału Konstytucyjnego w składzie przez nikogo niepodważanym jest jasny,
no
tak?
Ale i
w tym momencie
ustawodawca zmieni tam to prawo...
A to musiałby konstytucję zmienić.
Nie, no zobaczcie. Tak, słuchajcie, no. Ja powiedziałem...
Ten projekt ustawy będzie niezgodny z konstytucją, ja nie pytam tego, że Trybunał Konstytucyjny.
Ja nie pytam o to w kontekście teraz jakiegoś ostatecznego wbijania gwoździa, który sprawia, że proszę, oto jest dowód, że nie można z tym nic zrobić, bardziej w kontekście politycznym. Czy politycznie to jest coś więcej niż tylko demonstracja? Skoro ostatecznie jest ten wyrok Trybunału z 98, czy to cokolwiek więcej daje, niż to, że się...
Panie senatorze. Ja bym się odnosił...
Filip Libicki. Panie senatorze, bardzo proszę.
Jeżeli mogę się odnieść do tego wyroku, tutaj sprawa jest nie do końca dla mnie jasna, bo ja oczywiście bardzo bym chciał, żeby interpretacja tego wyroku Trybunału Konstytucyjnego była taka, jak sugeruje pan redaktor i pan mecenas, tylko że ja się trochę w tą sprawę wgłębiłem i jest taka wypowiedź pana profesora Zolla o tym wyroku, który mówi tak, że myśmy, że ten wniosek, który był wtedy złożony do Trybunału Konstytucyjnego, on dotyczył, czy może być przeprowadzona aborcja ze względów społecznych, ale tam była wskazana trudna sytuacja materialna. I że ta przesłanka dotycząca, czy można dokonać aborcji ze względów społecznych, Trybunał nie odpowiadał na to pytanie w sposób taki, czy to można uczynić, że tak powiem, nie z powodów zdrowotnych i wszelkich innych, tylko czy można to zrobić, uzasadniając to trudną sytuacją materialną. I orzekł, że nie, więc z tego, co mówię,
tylko trzeba wziąć pod uwagę,
dziękuję,
że...
Dziękuję kolego Filipie, bo ja to chciałem powiedzieć to samo, tylko
dano mi poprzednio. Dajmy tylko... do puenty, panie senatorze.
Że zdaniem profesora Zolla Trybunał orzekł w bardzo wąskim zakresie tą przesłankę, aczkolwiek ja bym chciał, żeby była szersza.
Panie senatorze, to jeszcze, przepraszam panowie, jeszcze jedno zdanie, ma pan rację całkowitą, bo ja dzisiaj przygotowując się do audycji odkopałem tę samą wypowiedź profesora Zolla, tam gdzie jest rzeczywiście mowa o tej kwestii, no głównie trudna sytuacja społeczna. Moja wątpliwość polega tylko na tym, czy w tej sytuacji da się rozgraniczać to, jeżeli jest to bez ograniczeń.
Tylko właśnie, jedna kwestia, bo sam jestem adwokatem, prawnikiem i na czystą logikę, jeżeli jest Trybunał orzekł, że nie jest to dopuszczalne ze względu na trudną sytuację materialną, no to tym bardziej jest to niedopuszczalne. Na życzenie.
Państwo powinno pomóc rodzinie, która jest w trudnej sytuacji materialnej i nie powinno być to przesłanką.
Ja jeszcze coś innego powiem. Zamysł jest inny, panie mecenasie, o tyle, i że Trybunał odpowiadał na pytanie wyłącznie dotyczące.
Zgadza się, ale z tego, co orzekł Trybunał, można wysunąć dalszy wniosek, że tym bardziej aborcja na życzenie jest niedopuszczalna. A druga kwestia, chciałbym jeszcze podnieść, ja też nie do końca rozumiem jako prawnik takie twierdzenie, że ktoś wydał orzeczenie i teraz gdzieś jakiś dziennikarze coś mówił o tym orzeczeniu, tak jakby sędzia wydał wyrok, ale potem mówił, że w tym wyroku w sumie dochodziło mu o coś innego. No nie, jest wyrok, koniec, kropka, tak? A nie, że teraz ktoś się wyłamuje. A może zmienił pogląd, dlatego się wyłamuje. Także no, nie idźmy w tą stronę, bo naprawdę czysta logika wskazuje, że jeżeli z takiej przyczyny Trybunał orzekł, że jest to niedopuszczalne, to tym bardziej aborcja na życzenia jest niedopuszczalna.
Właśnie, parę zdań jeszcze. Tu mi senator Witkowski przypomina. Chciałem mówić jeszcze o jednej rzeczy, ale panowie, podsumujmy krótko. Pegasus, komisja śledcza.
No więc właśnie
tę nazwę całą zacytuję. Sejm wybrał jej członków. Przypomnę, to jest komisja do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości wykorzystania w ramach czynności operacyjno-rozpoznawczych oprogramowania Pegasus.
No więc ja chciałem zacząć to, ponieważ jak startowałem na prezydenta, nie wiedziałem tylko to dzisiaj, dopiero jak zamieściłem na Facebooku informację, że w tym programie będę, to mój ówczesny dyrektor i pełnomocnik Gediminy Wróblewski napisał do mnie takie pismo. Podczas wyborów na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej powierzono mi, w 2020 roku, powierzono mi przygotowanie kandydatury Waldemara Witkowskiego, Unii Pracy i tak dalej, obecnie senatora. No to jest może mniej ważne, ale pełniąc funkcję przewodniczącego, ze względu na wszelkie utrudnienia i tak dalej, mieszkałem w domu na Bielanach. Udostępniłem mój adres skrzynki, adres i tak dalej. Kilka miesięcy temu mój telefon zaczął fiksować, on napisał. Okazało się, że miałem szpiega do serwisu, który trudno usunąć, bo ma zakodowany ten. W końcu roku 2020, podczas mojej nieobecności, włamano się do mojego mieszkania, splądrowano biblioteczkę z osobistymi dokumentami, a nie mogąc widocznie znaleźć dokumentów Unii Pracy, które znajdowały się w biurze na Chorzej, zniszczono mi komputer, nie mogąc pokonać hasła. Policja nie ustaliła sprawców, mimo wyraźnych śladów. I tak dalej, pobrano odciski palców.
Ale był Pegasus?
No więc to jest temat rzeczywiście, bo ja dostałem tego maila, tam no dosłownie umieściłem informację o programie, on mi to wysłał, zadzwoniłem do niego, mówię, Gdymi, dlaczego ty mi nie mówiłeś? Ja mówię, słuchaj, nie chciałem, bo się bałem. Proste. A czy to jest państwo pisowskie? Na szczęście już go nie ma. Ludzie, którzy byli świadkami, mieli dowody na jakieś tam przestępstwa, policja umarza, bo bali się tego, to ujawnić. I w związku z tym, no naprawdę za tego Pegasusa, no ci odpowiedzialni wtedy powinni trafić do więzienia i apeluję już dzisiaj do prezydenta Dudy, żeby nie ułaskawiał tych osób.
PiS. Do przodu. Zdaje się, że Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik będą przesłuchiwani przez nową komisję. Taka jest zapowiedź. Panie mecenasie, ten Pegasus to jest tajemnica też dlatego, że nie znamy do końca zakres zastosowania Pegasusa.
Przez no więc właśnie ta komisja ma między innymi służyć temu, żeby wyjaśnić tę sprawę, dlaczego taki program w ogóle kupiono, jak on był stosowany, wobec kogo, no bo taki obraz na tą chwilę się z tego wyłania, że służby korzystały z niego poza jakimikolwiek procedurami, tak no. Przede wszystkim kodeks postępowania karnego określa, kiedy na jakich zasadach, gdyby były zgody sądowe, gdyby to było legalnie robione, to nie byłoby potrzeby komisji w sprawie Pegasusa. No to jest oczywiste, a tutaj ewidentnie wszystko wskazuje na to, że to się gdzieś wymknęło spoza procedur ustawowych, spoza kodeksu postępowania karnego i bardzo dobrze, że ta komisja powstała i jak to powiedział poseł Wippler, no będzie to szansa, żeby służbom dać po łapach.
I wasz jedyny przedstawiciel w tej komisji, Konfederacji. W trzeciej drodze jest pani poseł Sroka, którą kiedyś tu miałem okazję gościć. Dopiero dzisiaj się zorientowałem, czytając, że ona była policjantką i to w całkiem wysokiej szarży. Panie senatorze, jak rozumiem, pan również, no bo to jest chyba taki postulat koalicji obecnej rządzącej, jest za komisją, tylko pytanie w jakim zakresie, bo tam mówię, były wątpliwości co do tego, że to może uderzać w służby specjalne, które też inne rzeczy robią.
Proszę pana, ja się nie będę wypowiadał o zakresie. Ja chcę powiedzieć jedną rzecz. Ja w przeciwieństwie do wszystkich państwa, którzy biorą udział tutaj dzisiaj w tej audycji, jako jedyny byłem kiedyś członkiem Prawa i Sprawiedliwości. I wiem, jak wewnętrznie funkcjonuje ta partia. I nie mam większych wątpliwości co do tego, że jak się pojawiła pokusa skorzystania z takiego narzędzia jak Pegasus, to tej pokusie wiele osób, które miało taką możliwość, bo kierowało służbami, uległo. I zadaniem tej komisji jest tylko znaleźć na to dowody, bo ja się kieruję tutaj intuicją i znajomością życia wewnętrznego tej partii sprzed lat. Ale jestem przekonany, że ta komisja szybko dokopie się dowodów, które, że tak powiem, będą miały walor dowodów sądowych, a nie tylko moich intuicji.
Panowie, to w takim razie na dzisiaj kończymy. Komisja dopiero niedługo będzie się zbierała po raz pierwszy. Zobaczymy, jakie będą jej efekty pracy. Bardzo, bardzo panom dziękuję dzisiaj za dyskusję. To były ciekawe spojrzenia na rzeczywiście trzy zupełnie różne rzeczy, no ale dzieje się bardzo dużo. Senatorowi Jan Filip Libicki, Waldemar
Witkowski,
mecenas Piotr Wawrzyniak, Konfederacja. Kłaniam się państwu nisko. Łukasz Kaśmierczak. Spokojnego wieczoru życzę.
Dziękuję. Do widzenia.
Do usłyszenia.
Przy gorącym stole.